Kochani, rozpoczynając, pragnąłbym przekazać bratnie uczucia miłości ze Zboru Ludu Pana w Zamościu, którego członkiem jestem. Bracia i siostry życzyli błogosławieństwa Bożego i wzrostu, żebyśmy mogli wyjechać posilenia również i z tej konwencji, żeby to nam dodało siły do podróży aż do Królestwa, właśnie o którym dzisiaj mam przyjemność i przywilej troszeczkę z braćmi pomówić. Jest to bardzo szeroki temat. W związku z tym myślę, że te myśli, które podam, to na pewno nie będą wyczerpowały całego tematu. Bo jak wszyscy wiemy, że nawet tytuł trzeciego tomu to jest jaki? No właśnie tak. Może nie zawsze mówimy o Królestwie Bożym, mówiąc o innym Królestwie. Dlatego moim pragnieniem jest, aby pobudzić serca i umysły wszystkich nas tutaj do korzystania z danego nam przywileju przez Pana Boga i Pana Jezusa na czas wieku Ewangelii. Praca, jaka nam jest powierzona, każdemu z nas, jak i w komentarzu Manny słyszeliśmy, że mamy przywilej mieć talenty, którymi mamy dzisiaj usługiwać innym. I nie tylko innym, ale też i sobie. Sobie samemu. Rozwijając te talenty, mają nam dopomagać wspólnie wszystkim, żebyśmy mogli znaleźć się w Królestwie Bożym. Nie tylko teraz, ale i w przyszłości. Praca nasza jest bardzo wielka. I jak czytamy w pierwszym liście do Koryntów, 15 rozdział, a 58 werset, mówiący o tej pracy. A tak, bracia moi mili, bądźcie mocni, nieporuszeni, obfitujący w uczynku pańskim, zawsze wiedząc, iż praca wasza nie jest daremna w Panu. Praca, jaką dzisiaj się zajmujemy w Panu, nie będzie daremna. Kiedyś tak powiedziałem, że za każdym z nas to chodzi taka niewidzialna kamera. Może więcej tych kamer jest, bracia i siostry, kochana młodzieży. Miejmy się na uwadze, że wszystko, cokolwiek czynimy, cokolwiek mówimy, wszystko to jest rejestrowane przez kamery, w cudzysłowie mówiąc, Boże. I dlatego ta praca, o której tutaj apostoł Paweł mówi, to ta praca jest zarejestrowana. Ale nie tylko ta. Są też i zarejestrowane inne nasze poczynania, inne nasze czyny, inne nasze myśli. A czas, w którym żyjemy, jest bardzo szybko upływającym. Czas komputerów. Dlatego odkupujmy czas, bo dni są złe. W tej epoce, w której żyjemy, Pan Bóg i Pan Jezus dają nam wspaniały przywilej, najwspanialszy, jeżeli popatrzymy na wszystkie epoki. Chociaż ten czas ogólnie nazwany jest wiekiem złym, to wiek Ewangelii, jak patrzymy na plan Boży, jest nazwany jako najprzyjemniejszy wiek. Jak czytamy w drugim liście do Koryntów, 6 rozdział i 2 werset. Bo mówi Bóg, czasu przyjemnego wysłuchałem Cię, a w dzień zbawienia poratowałem Cię. Oto teraz czas przyjemny, oto teraz dzień zbawienia. Często mówimy, że najprzyjemniejszym okresem to będzie wiek tysiąclecia. Czy taką ma wspaniałą nazwę? Teraz jest czas przyjemny. I teraz jest dzień zbawienia. Teraz, w tym wieku, w którym my żyjemy, w wieku Ewangelii. On dobiega już końca. To jest najwspanialszy wiek. Najwspanialszy i pod względem możliwości otrzymania nagrody, ponieważ takiej nagrody, jaką można osiągnąć w tym wspaniałym okresie czasu wieku Ewangelii, już nie będzie. Nagrodę nie tylko uczestnictwa w Królestwie Bożym, ale też w fazie duchowej i jeszcze więcej otrzymać życie, jak Pan Jezus nam tłumaczy w Ewangelii Jana, życie samo w sobie, stan nieśmiertelny, naturę boską. Chciałoby się powiedzieć, no coś, co ja swoim umysłem nie potrafię ogarnąć. Ale dzisiaj chciałbym się tak po troszkę odnieść do tego, co Pismo Święte mówi na temat Królestwa i nie tylko Królestwa Bożego, ale ogólnie chciałem podać definicję, jaka jest w słowniku, co to jest Królestwo. Bardzo taką krótką definicję. To kraj rządzony przez króla. Moglibyśmy to uogólniać, inaczej jeszcze podawać. Myślę, że bardzo przyjazne i bardzo proste jest określenie. Królestwo to kraj rządzony przez króla. W Piśmie Świętym czytamy o różnych królestwach. Królestwo ziemskie, królestwo nominalne, królestwo szatana, królestwo Chrystusa, królestwo Boże i królestwo niebieskie. No, nie mam tu zamiaru wymieniać wszystkich królestw, o których Pismo Święte mówi, chociaż może tak pokrótce, królestwo ziemskie. Jeżeli mówimy o królestwie ziemskim, to tych królestw było i jest jeszcze, może dzisiaj nie nazywamy wszystkie królestwami, bo już takich to jest bardzo mało, ale są państwa, gdzie na czele tego państwa stoi jakiś władca. Z królestwami ziemskimi spotykamy się w Piśmie Świętym już po upadku Adama. Nawet Żydzi, jako naród wybrany spośród wszystkich narodów, prowadzony przez Boga, doszedł do takiego upadku, że zażądał sobie, aby mieć też króla. Jak czytamy w 1 Samuelowej, 8 rozdział i 5 werset. Naród zwraca się. Postanów nam króla. Pan Bóg za mało, byśmy mogli zapytać? Nie, tylko bracia i siostry, ja pragnąłbym, żebyśmy byli pobudzeni do tego przez te wersety i przez nauki, które są zawarte w Piśmie Świętym, żebyśmy do takiego stanu nie upadli. To nie był wzrost narodu żydowskiego. To był upadek, żeby żądać króla. Wiemy, że w stosunku do tych wszystkich królestw, które są, to Pan Bóg daje każdemu władzę, ustanawia tych królów, dozwala, moglibyśmy powiedzieć jeszcze delikatniej, na to, kto ma być danym królem, jeżeli dotyczy to planu Bożego. Mało nawet niektórzy królowie pogańscy byli użyci jako słudzy Boży. W proroctwie Daniela, 5 rozdział, a 21 werset, może ostatnie słowa tylko przeczytam, że Bóg Najwyższy ma władzę nad królestwem ludzkim, a tego, kogo chce, stanowi nad nim. O tym mogliśmy się przekonać i Pan Jezus to stwierdził, jak czytamy w Ewangelii Jana, 19 rozdział, a 11 werset, kiedy Pan Jezus odpowiedział Piłatowi: nie miałbyś żadnej mocy nade mną, być nie była dana z góry, przeto kto mię tobie wydał, większy grzech ma. Mówi tutaj do niego, jako do władcy, że nie miałbyś takiej władzy, gdyby nie była ci dana z góry. mówiąc delikatnie, gdyby Ci nie było dozwolone, żebyś miał mnie w swoich rękach, żebyś mógł robić ze mną, co chcesz. Ja mógłbym wiele rzeczy zrobić, mocy swojej użyć, ale to nie jest ten czas. I w proroctwie Daniela, jeszcze może drugi rozdział i 44 werset, gdzie mówi, że za dni tych królów wzbudzi Bóg niebieskie królestwo, które na wieki zepsute nie będzie, a królestwo to na inszy naród nie spadnie, ale ono połamie i koniec uczyni tym wszystkim królestwom, a samo stać będzie na wieki. Te wszystkie królestwa, te wszystkie państwa, te wszystkie organizacje, które teraz zauważamy na co dzień, mamy bardzo dużo informacji o tych wszystkich państwach. One wszystkie zostaną zniszczone. Przestaną istnieć i to już w niedalekiej przyszłości. Mówię tutaj o ucisku, jakiego nie było i więcej nie będzie. I po tym ucisku już nie będzie królestw, nie będzie państw. Narodowości będą. Królestwo nominalne. Gdybyśmy chcieli powiedzieć na temat królestwa nominalnego, bracia i siostry, to mam taki wypis, że niektóre rządy i kościoły chciałyby siłą założyć Królestwo Boże na ziemi, aby była jedna wiara i jedna idea, ale skutki tego widzimy dzisiaj, gdyż największy ateizm i masowe ludobójstwo są w krajach chrześcijańskich. Wiele rządów, wiele kościołów stara się o to, aby założyć na ziemi Królestwo Boże. Czytając Pismo Święte, możemy sobie odpowiedzieć stanowczo. Przez człowieka jest to niemożliwe. Człowiek, ugrupowania religijne, może też i kościoły, które nie mają podstaw w swojej egzystencji jako Pismo Święte. Starają się założyć różnymi jakimiś działaniami, aby założyć Królestwo Boże, porządek. No, najbliższy, jaki może przeszedł już, to był czas, kiedy był socjalizm, a z tego miał powstać jeszcze komunizm. Wspaniałe idee, ale jak za naszego życia to już przeszło, mogliśmy się przekonać. Człowiek z jednej strony potrafi piękne idee podać, ale je zrealizować, to już jest zupełnie co innego. Tego się nie dało zrealizować, bo człowiek jest z natury, z urodzenia grzeszny. A jeżeli jest grzeszny, nie może nic takiego wspaniałego zrobić. W Ewangelii Mateusza mamy również 13 rozdział, a 31 i 32 werset takie podobieństwo. Inne podobieństwo przełożył im mówiąc: podobne jest królestwo niebieskie ziarnu gorczycznemu, które wziąwszy człowiek wsiał na roli swej, które najmniejsze jest ze wszystkich nasion, ale kiedy urośnie, największe jest ze wszystkich jarzyn i staje się drzewem, tak iż ptaki niebieskie, przylatując gniazda swoje, czynią na gałęziach jego. Królestwo nominalne. Człowiek wziął ziarno, człowiek posiał to. Urosło takie drzewo, gdzie powstało wiele odgałęzień różnych ugrupowań religijnych, które nie mają za podstawę nauk biblijnych, tylko jakieś inne idee, inne ideologie. Ale i te nominalne systemy religijne upadną, o czym czytamy w Księdze Objawienia, 18 rozdział, a 2 i 21 werset. I zawołał potężnie głosem wielkim mówiąc: upadł Babilon, on wielki, stał się przybytkiem czartów i mieszkaniem wszelkiego ducha nieczystego i mieszkaniem wszelkiego ptactwa nieczystego i przemierz złego, o czym mówiło podobieństwo. I 21 werset mówi: i podniósł jeden anioł mocny kamień, jakoby młyński wielki, i wrzucił go w morze, mówiąc: takim pędem wrzucony będzie Babilon, miasto ono wielkie, i już więcej nie będzie znaleziony. Taki będzie gwałtowny koniec, koniec tym wszystkim ugrupowaniom religijnym, które moglibyśmy nazwać nominalnymi królestwami, nominalnym systemem. Nastąpi koniec tego wszystkiego. Jeszcze o królestwie szatana. Jak czytamy drugi list do Koryntów, 4:4. A w tych, w których Bóg świata tego oślepił zmysły, to jest w niewiernych, aby im nie świeciła światłość Ewangelii chwały Chrystusowej. Aby im nie świeciła światłość Ewangelii chwały Chrystusowej, który jest wyobrażeniem Bożym. Bóg świata tego oślepił zmysły. I dzisiaj ludzkość szczyci się tak wielkim rozwojem wiedzy i umiejętności. Ale co się rozchodzi o Słowo Boże, to nic nie posunęło się do przodu. Tak jak było, tak jest. Szatan zaślepił zmysły i tak jak dzisiaj mówimy, że ludzi wykształconych jest bardzo dużo, tak postępu pod względem religijnym nie widzimy. I nieraz, bracia i siostry, ja sam się dziwię, że człowiek, który czyta Pismo Święte, człowiek, który jest wysoko wykształcony, który jest bardzo inteligentnym człowiekiem, o Panu Bogu wie bardzo niewiele. Ta umiejętność wiedzy biblijnej jest dla niego ograniczona. Dlaczego? Dlatego, że sprawy duchowe może tylko rozpatrywać ten, który jest spłodzony z Ducha Świętego. Tylko ten może rozumieć Słowo Boże. Jak czytamy w pierwszym liście do Koryntów, 2:14. Ale cielesny człowiek nie pojmuje tych rzeczy, które są Ducha Bożego. Nie jest w stanie tego poznać. Bo przez te łuski, którymi zaślepił zmysły szatan, Bóg świata tego, zaślepia po to, żeby nie mógł się zbliżyć do Pana Boga, żeby nie mógł poznać nauk biblijnych, a jeżeli by poznał, żeby czasami nie stał się naśladowcą Pana naszego Jezusa Chrystusa. Dzisiaj żyjemy w takiej dobie, te wydarzenia opisane mamy w Ewangelii Mateusza, 12, 25 i 26. Lecz Jezus, widząc myśli, rzekł im: każde królestwo rozdzielone samo przeciwko sobie pustoszeje i każde miasto albo dom sam przeciwko sobie rozdzielony nie ostoi się. A jeśli szatan szatana wygania, sam przeciwko sobie rozdzielony jest, jakoż się wtedy ostoi królestwo Jego. Pan Jezus zapowiada koniec tego królestwa, królestwa szatana. A o tym jeszcze czytamy w Księdze Objawienia, 12:12. Przetoż rozweselcie się nieba i wy, którzy mieszkacie na nich, biada mieszkającym na ziemi i na morzu, iż wstąpił diabeł do was, mając wielki gniew, widząc, iż krótki ma czas. Widzi, że już kończy się jego królowanie, kończy się jego działalność. I przyjdzie czas, kiedy zostanie całkowicie zniszczony. Jak czytamy w Księdze Objawienia, 20:10. A diabeł, który je zwodził, wrzucony jest w jezioro ognia i siarki, gdzie jest ona bestia i fałszywy prorok, i będą męczeni we dnie i w nocy na wieki wieków. koniec królowania, koniec istnienia nieprzyjaciela Bożego, szatana. I dalej chciałbym również, żebyśmy powiedzieli sobie o następnym królestwie. To jest o Królestwie Chrystusowym. Królestwo Chrystusowe jest to czas, kiedy Pismo Święte uczy nas, w jaki sposób rozpocznie się ono, od kiedy się rozpocznie i czy w dalszym ciągu będzie możliwe, żeby Królestwo Chrystusowe istniało wiecznie. W trzecim tomie, we wstępie, mamy zapisaną lekcję, która mówi nam, brat Russell zapisuje, wyjaśniając, że bardzo często mówiąc o Królestwie Chrystusowym, mówimy i nazywamy to Królestwo Królestwem Bożym. Chociaż z drugiej strony te wszystkie prawa, które będą wprowadzane przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, które będą wprowadzone ku korzyści wszystkich ludzi, którzy tam staną, żeby się pojednać z Bogiem, to jednak Królestwo to nie jest Królestwem Bożym, o którym dzisiaj właśnie chcę mówić. Ale mówiąc o Królestwie Bożym, chciałem przytoczyć kilka wersetów, które mówią na ten temat. I w Dziejach Apostolskich, 17 rozdział, a 31 werset, apostoł uczy nas, jak to Pan Bóg naznaczył dzień, jak czytamy, przetoż iż postanowił dzień, który będzie sądził wszystek świat, sprawiedliwości przez męża, którego na to naznaczył, upewniając o tym wszystkich, wzbudziwszy go od umarłych. Bóg postanowił taki dzień. Dzień Boży, jak apostoł Piotr nam wyjaśnia, jeden dzień Boży to 1000 lat. Czyli na 1000 lat Pan Bóg w swoim planie naznaczył męża, to jest Pana naszego Jezusa Chrystusa, który ma przywilej, aby pojednać tych wszystkich, którzy jeszcze nie korzystają, nie skorzystają do czasu 1000-letniego królowania, aby ich pojednać z Panem Bogiem. A kiedy znajdował się tutaj po raz pierwszy na ziemi, jak czytamy w Ewangelii Jana 18 rozdział, a 36 werset, odpowiedział Jezus: Królestwo moje nie jest z tego świata. Gdyby królestwo moje z tego świata było, wżdyć by mię słudzy moi bronili, abym nie był wydany Żydom. Lecz teraz królestwo moje nie jest stąd. Pan Jezus, mając moc czynienia cudów, to mówi tym wszystkim, którzy poczuli się zagrożeni, że królestwo moje nie jest z tego świata, nie teraz. Moje królestwo należy do przyszłości. Do przyszłości, kiedy będzie inny rząd, kiedy będzie inny porządek. O takim rządzie czytamy, co zapisał prorok Jeremiasz w 31 rozdziale, a 31 do 34 wersetu. Oto dni idą, mówi Pan, których uczynię z domem izraelskim i z domem judzkim przymierze nowe. Nie takie przymierze, jakie uczynił z ojcami ich w on dzień, którego ich ujął za rękę ich, abym ich przywiódł z ziemi egipskiej, albowiem oni przymierze moje zruszyli, chociażem ja był małżonkiem ich, mówi Pan. Ale to jest przymierze, które postanowię z domem izraelskim po tych dniach, mówi Pan, dam zakon mój do wnętrzności ich, a na sercu ich napiszę go i będę Bogiem ich, a oni będą ludem moim. I nie będzie więcej uczył żaden bliźniego swego, żaden brata swego, mówiąc, poznajcie Pana, bo mówię, oni wszyscy poznają, od najmniejszego z nich aż do największego z nich, mówi Pan, bo miłościw będę nieprawością ich, a grzechów ich nie wspomnę więcej. Tam znajdzie się też i Abraham, i Izak, i Jakub, święci Starego Testamentu. Ci będą jako początek ziemskiej fazy Królestwa Bożego. Początek. Czy możemy powiedzieć zadatek? Ponieważ nie będzie to taka bardzo wielka liczba. I ci święci Starego Testamentu, jak psalmista Dawid, uczy nas w psalmie 45, 17 wersecie, że ci święci będą książętami po całej kuli ziemskiej. Książętami po to, aby dopomagać całej ludzkości wzbudzonej w tysiącleciu do pojednania się z Bogiem. I w czasie pojednania się z Bogiem, czy wszyscy zechcą skorzystać? Pomimo takich wspaniałych warunków, pomimo takiej wielkiej liczby pomocników, mocnych pomocników, doskonałych pomocników, tak z fazy duchowej, jak i z fazy ziemskiej, właśnie mówię o tych świętych Starego Testamentu. W Księdze Objawienia 21 rozdział, a 9 i 10 werset mówi o tym rządzie, o tym nowym Jeruzalem. Wtedy przyszedł do mnie jeden z onych siedmiu aniołów, którzy mieli siedem czas napełnionych siedmioma plagami ostatecznymi i mówił ze mną i rzekł, chodź sam, okażę ci oblubienicę, małżonkę barankową. I zaniósł mnie w duchu na górę wielką i wysoką i okazał mi miasto wielkie, ono święte Jeruzalem, wstępujące z nieba od Boga. Nowe, święte Jeruzalem. Jeruzalem. Rozumiemy, że oczywiście to nie miasto literalne, ale władza, porządek, jaki będzie nadzorowany przez nich przez okres tysiącletniego królowania. I tam, jak czytamy w 27 wersecie, że nie wnijdzie do niego nic nieczystego i czyniącego obrzydliwość i kłamstwo, tylko ci, którzy są napisani w księgach żywota barankowych. Tylko tacy będą się mogli znaleźć tam, jako doskonali, ci, którzy będą zapisani, czyli w tym mieście, w tej społeczności, razem z tym nowym Jeruzalem, ci, którzy są zapisani w Księdze Żywota. Tam nikt nie będzie mógł wejść nieczysty. Apostoł Paweł w liście do Efezów, 5 rozdział i 5 werset uczy nas tak. Bo to wiecie, iż żaden wszetecznik, albo nieczysty, albo łakomca, który jest bałwochwalcą, nie ma dziedzictwa w Królestwie Chrystusowym i Królestwie Bożym. Ani w Królestwie Chrystusowym nie znajdzie się taki, który by był wszetecznikiem, czy nieczystym, czy łakomcą i tak dalej, ani w Królestwie Chrystusowym, ani w Królestwie Bożym. Apostoł Paweł czyni tutaj różnicę też między Królestwem Chrystusowym a Królestwem Bożym. I my, bracia i siostry, mając na uwadze, że tam nikt z nieczystych się nie znajdzie i kiedy się zakończy ta możliwość wejść do tego miasta świętego, do tego świętego Jeruzalem wstępującego z góry, aby stać się tą następną cząstką tego Królestwa Bożego, Kiedy zakończy się działalność Pana naszego Jezusa Chrystusa, o czym zapisał apostoł Paweł w pierwszym liście do Koryntów, 15 rozdział, a może tylko 28 werset. A gdy mu wszystkie rzeczy poddane będą, wtedy i sam Syn będzie poddany temu, który mu poddał wszystkie rzeczy, aby był Bóg wszystkim we wszystkich. Kiedy będzie się kończyć tysiącletnie królowanie, wtedy Pan Jezus odda wszystko to, co jest możliwe do doprowadzenia do doskonałości przez okres tysiąca lat. Tych wszystkich ludzi, którzy zostaną doprowadzeni do doskonałości, do wspaniałego, do szczęśliwości wiecznej, do życia wiecznego na ziemi. W pierwszym tomie jest na stronicy 192 taki zapis. Proszę, siostry, może tak, żeby nas to jeszcze bardziej pobudziło do rozważań i oceny Królestwa Bożego i warunków, jakie będą w tysiącletnim królowaniu, to autor napisał tak. Zamknij na chwilę oczy na nieszczęścia, degradację i smutek, jakie wynikają z powodu grzechu, i wyobraź sobie chwałę doskonałej ziemi, niezakłóconą harmonię i pokój doskonałego społeczeństwa, niedręczące myśli lub przykre słowa i niemiłe spojrzenia, lecz miłość wytryskującą z każdego serca i odbijającą się w każdym innym sercu oraz życzliwość znamionującą każdy uczynek. Kiedy nie będzie więcej chorób, ani cierpień, ani żadnej niedoskonałości, ani nawet bojaźni o takie rzeczy, pomyśl o obrazie dobrego zdrowia i piękności ludzkich kształtów i rysów, jakie kiedykolwiek mogłeś widzieć, i wiedz, że doskonała ludzkość przechodzić będzie większą piękność nam niż nam znana. Wewnętrzna czystość, umysłowa i moralna doskonałość odbije się promieniem na każdej twarzy. Takie będzie przyszłe społeczeństwo ziemi. Ustanie płacz, a łzy smutku zostaną otarte, kiedy dzieło zmartwychwstania zostanie uskutecznione. Dzieło zmartwychwstania. Zmartwychwstanie, jak wiemy, bracia i siostry, jest to proces. Proces, który trwa w każdym człowieku indywidualnie, od poświęcenia, od spłodzenia, od pomazania, aż do końca naszego życia i otrzymania nagrody. I kiedy, jak autor tutaj pisze, będzie uskutecznione, to znaczy ludzkość wprowadzona przez Pana naszego Jezusa Chrystusa w czasie zakończenia tysiącletniego królowania, kiedy odda Panu Bogu tą ludzkość doskonałą, to wprowadzi ich do takiej wiecznej szczęśliwości, do Królestwa Bożego. Królestwo Boże, bracia i siostry, kilka wersetów na ten temat, tak jak zdajecie sobie z tego sprawę, jeżeli brat Russell nie tylko w trzecim tomie, ale i w pierwszym i we wszystkich tomach porusza problem Królestwa Bożego, nie jest to możliwe, żeby w ciągu jednej godziny to wszystko przeczytać, wersety i przedstawić. Powiedziałem na początku definicję, tak jak to młodzi dzisiaj wszędzie na kursach dopominają się i w rozmowie, że bracie, zdefiniuj to. Zdefiniuj, co chcesz powiedzieć. Powiedz, o czym mówisz. Tylko jasno powiedz, o czym mówisz i zdefiniuj to. I jeszcze dobrze jest poprzeć to nauką z Pisma Świętego. Bracia i siostry, myślę, że dobrze jest, żebyśmy w rozmowie i o Królestwie Bożym, i o sprawach wynikających z nauk biblijnych próbowali powiedzieć jasno, o czym chcemy mówić. Bo nieraz spiera się dwóch albo trzech braci czy sióstr o to samo, tak samo myśląc, tylko no, trzeba jeszcze powiedzieć, o czym się mówi. Bo jeden mówi o tym samym z jednej strony, a drugi o tym samym z drugiej strony. Jak brat Russell mówi, tak jak Niektórzy oglądają budynek. Wiadomo, budynek z frontu, z tyłu czy od dachu zupełnie inaczej wygląda, ale to o tym samym budynku jest mowa. O, czy jest się o co wspierać? A dobrze jest konkretnie powiedzieć, że ja ten budynek oglądam, słuchaj, z przodu. I teraz z przodu ja widzę to i to. I biblijną definicję Królestwa Bożego, bracia i siostry, właśnie tej myśli wspaniałej, którą tutaj przeczytałem, jest podana w liście do Rzymian, 14 rozdział, a 17 werset. Apostoł nas uczy, że Królestwo Boże nie jest ani pokarmem, ani napojem, ale sprawiedliwość i pokój i radość w Duchu Świętym. Królestwo Boże cechuje się takimi trzema elementami. Po pierwsze, że sprawiedliwość, po drugie, że pokój i po trzecie, że radość w Duchu Świętym. Ale to nie jest ani napój, ani pokarm. Królestwo Boże. Jeżeli mówimy o tym pierwszym elemencie, sprawiedliwość, to sprawiedliwość jako cecha, jedna z czterech cech określającego Pana Boga, mamy pokazane w cieniach przybytku, jeżeli popatrzymy w świątnicy najświętszej, w ubłagalni, sprawiedliwość. A sprawiedliwość to Pismo Święte nas już dawno uczy, nie tylko w Nowym Testamencie, ale wcześniej, jak czytamy w Psalmie 85, a 15 wersecie. Psalm 85 i 15, i przepraszam, i 11 werset. Miłosierdzie i prawda spotkają się z sobą. Sprawiedliwość i pokój pocałują się. Sprawiedliwość i pokój razem będą. A mówiąc o sprawiedliwości, Dawid w 89 psalmie, a 15 wersecie mówi, że sprawiedliwość i sąd są gruntem stolicy Twojej. Miłosierdzie i prawda uprzedzają oblicze Twoje. Sprawiedliwość i jeszcze do tego sąd, czyli prawo, są gruntem stolicy Twojej. Takim gruntem sprawiedliwość i prawo będzie też w Królestwie Pana naszego Jezusa Chrystusa. Ale to królestwo, które będzie trwało 1000 lat, nie jest Królestwem Bożym w tym sensie, jak jest podana ta definicja z listu do Rzymian. Definicja Królestwa Bożego. Bo jeszcze będą tam różne nieprawości. Będzie jeszcze śmierć. Śmierć jeszcze z powodu przestępstwa Adamowego. To jeszcze niewieczna radość, niepokój, nieszczęście. I jak Dawid uczy nas, że sprawiedliwość i pokój pocałują się, czyli razem w harmonii będą występować jako cechy Królestwa Bożego. A o tym pisze nas apostoł Paweł w liście do Żydów, 13 rozdział, a 20 i 21 werset. A Bóg pokoju, który wywiódł od umarłych we krwi przymierza wiecznego onego wielkiego pasterza owiec Pana naszego Jezusa, niech was doskonałymi uczyni w każdym uczynku dobrym ku czynieniu woli swojej, sprawując w nas to, co przyjemnego przed obliczem Jego, przez Jezusa Chrystusa, któremu niech będzie chwała na wieki wieków. Pan Bóg, jako Bóg pokoju, jako Król pokoju, jako zarządca w swoim królestwie będzie miał wszystkich takich, którzy z przyjemności, dobrowolnie będą oddawali Mu cześć i chwałę wiecznie. Bracia i siostry, czy dzisiaj, gdybyśmy wejrzeli w stan naszego serca, tak każdy indywidualnie. Czy ja na co dzień, we wszystkich sytuacjach potrafię jako człowiek poświęcony Panu Bogu szczerze, z wdzięcznością oddawać hołd, cześć, uwielbienie i przy tym jeszcze mieć przyjemność? Czy mamy nieraz takie chwile, że jeszcze coś nam brakuje? Bracia, siostry, ja sam po sobie powiem. Brakuje mi jeszcze. Brakuje. Dlatego zbieramy się tutaj, żeby się wzajemnie posilać, żeby się wzajemnie wzmacniać, po to, żeby to, co Pan Bóg, co Pan Bóg nam powiedział przez Słowo Boże, przez tych wszystkich mężów, którzy zapisali i dali nam lekcje w Piśmie Świętym, żebyśmy mogli korzystać z tych wielkich łask, z tych wspaniałych rzeczy, jakie Pan Bóg przygotował dla człowieka. Żeby tą szczerość, tą wdzięczność wyrabiać coraz więcej w swoim sercu i coraz częściej odkupując czas, myśląc o Panu Bogu, żeby Pan Bóg widział nasz wzrost i oceniał to. W liście do Filipensów, 4:7, mamy zapewnienie, a pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum. Wszelki. Nie ma takiego rozumu, który byłby większy. Pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum, będzie strzegł serc waszych i myśli waszych w Chrystusie Jezusie. Jeżeli będziemy w Jezusie Chrystusie, zupełnie w Jezusie Chrystusie, to wtedy ten pokój Boży będzie strzegł naszych serc i będziemy się radować. I ta radość będzie w Duchu Świętym jako trzecia cecha, która reprezentuje i przedstawia nam Królestwo Boże. Radość ta nasza jest różnego stopnia w zależności od tego, jak kto ją przeżywa i na ile przeżywa. W Ewangelii Łukasza, 10:20, czytamy. Wszakże nie radujcie się z tego, iż się wam duchy poddawają, ale raczej radujcie się, iż imiona wasze napisane są w niebie. Mamy się radować nie z naszych myśli, z naszych osiągnięć, tylko mamy pracować nad tym, żeby nasze imiona były zapisane w niebie. Pamiętajcie o tej kamerze, która właśnie wszystko notuje, każdego działania, postępowania, i wtedy ta radość nasza będziemy się mieli z czego cieszyć, jeżeli ta radość będzie właśnie w niebie. Ewangelista Łukasz zapisał również słowa w 12:31-32. I uczy nas tak, pobudza, bracia i siostry, dokąd jeszcze żyjemy. Owszem, szukajcie Królestwa Bożego, a to wszystko będzie wam przydane. Nie bój się o maluczkie statko, albowiem upodobało się Ojcu waszemu dać wam Królestwo. Ojcu, Pan Bóg chce nam dać Królestwo. Królestwo swoje. Żebyśmy mieli w nim udział. Żebyśmy mieli przywilej. Upodobało się Panu Bogu, żeby dać nam to Królestwo. Żebyśmy mogli mieć w nim udział w tej wiecznej szczęśliwości. W tym Królestwie, o którym właśnie definiuje nam w Dziejach Apostolskich Pismo Święte, mówiąc, że Królestwo Boże charakteryzuje się sprawiedliwość, czyli ta sprawiedliwość nie jako siła, nie jako moc, jako coś przeciwnego, tylko ta sprawiedliwość, nad którą teraz mamy pracować, żeby wytwarzać w swoim umyśle, w swoim sercu stosunek nasz do Pana Boga, do spraw planu Bożego, do naszej rzeczywistości codziennego dnia, żebyśmy się uczyli tej sprawiedliwości, którą później z wdzięcznością będziemy względem Pana Boga przestrzegać. Pokój i radość. Radość. Ale też jest i smutna jeszcze rzecz, o czym czytamy w Ewangelii Mateusza. 11 rozdział i 12 werset. A ode dni Jana Chrzciciela aż dotąd Królestwo Niebieskie gwałt cierpi, a gwałtownicy porywają je. Królestwo Niebieskie. A jakie to jest? Czy to jest Królestwo Boże? Tak. To jest część Królestwa Bożego, o którym za chwileczkę, ale wcześniej, że gwałtownicy porywają. Jeżeli mówimy na podstawie Pisma Świętego, to możemy podać kilka przykładów. Kiedy Pan nasz Jezus Chrystus był prześladowany, kiedy Szczepan był prześladowany, kiedy bracia byli prześladowani i ci, którzy, o których mówi Pismo Święte, byli prześladowani, byli gwałceni w stosunku do tego, co pragnęli czynić przez innych ludzi. Przez innych ludzi. Dlatego mówiąc o Królestwie Niebieskim, to trzeba sobie powiedzieć, że Królestwo Boże to składa się z takich dwóch faz. Jedna faza to jest faza duchowa. Druga faza to jest faza ziemska. I o tym mamy powiedziane w pierwszej Księdze Mojżeszowej, 22 rozdział, 17 werset, kiedy było zawarte przymierze z Abrahamem i mówi, że rozmnożę cię jak gwiazdy, czyli to królestwo duchowe, i jak piasek morski, czyli królestwo ziemskie. I teraz, mówiąc o Królestwie Bożym, bracia i siostry, to możemy powiedzieć tak, że Pan Bóg istnieje przez cały czas. Tylko czy przez cały czas zajmuje się tym, co tutaj jest na ziemi? Nadzoruje, nawet modlitwy wysłuchuje, słyszy nawet modlitwy wszystkich pogan, ale czy wszystkie modlitwy wysłuchuje? Dzisiaj te królestwa, o których wcześniej wspomniałem jeszcze oprócz Królestwa Chrystusowego, są tutaj na ziemi, a niektórych może już i nie ma częściowo. Może wszystkie, jednoznacznie możemy powiedzieć, zostaną zniszczone oprócz Królestwa Pana naszego Jezusa Chrystusa, które rozpocznie się w niedalekiej przyszłości. Królestwo Boże składa się z dwóch faz. Z fazy duchowej i z fazy ziemskiej. Już w planie Bożym Pan Bóg poinformował nas o tym, że przez pewien okres czasu Królestwo Boże na ziemi tutaj było. Było ono do czasu, kiedy Adam nie zgrzeszył. Adam i Ewa mieli przywilej zakosztować Królestwa Bożego tutaj na ziemi. Ale od grzechu, od upadku Adama działalność swoją tutaj na ziemi ma szatan, mają królowie ziemscy, czyli ludzie, a ludzie różne państwa, ugrupowania i ugrupowania religijne i ugrupowania polityczne, co widzimy na co dzień. I to królestwo, jak Pismo Święte nas uczy, że Pan Bóg odpoczął na jakiś czas. Na czas 7000 lat, jak czytamy w pierwszej Księdze Mojżeszowej, drugi rozdział i pierwszy i drugi werset, że Bóg odpoczął po pewnej działalności i przez 7000 lat nadzoruje, czyli obserwuje, co dzieje się z jego planem tutaj na ziemi. I w tym czasie, przez ten okres czasu, kiedy Pan Bóg, jak Pismo Święte uczy, odpoczywa, to apostoł Paweł pisze w liście do Rzymian, że to są czasy nieprzyjemne, że to są czasy nieciekawe, a nawet tym bardziej w tym czasie, w którym my żyjemy, są one bardzo trudne. Jak czytamy w liście do Rzymian, 8 rozdział, a 22 i 23 werset. Bo wiemy, iż wszystko stworzenie wespół wzdycha i wespół boleje aż dotąd. A nie tylko ono stworzenie, ale i my, którzy mamy pierwiastki ducha i my sami w sobie wzdychamy, oczekując przysposobienia synowskiego, odkupienia ciała naszego. Wszyscy my dzisiaj narzekamy i czekamy. Czekamy na co? Bracia i siostry. Ludzkość cała czeka na to, jak to mówimy w cudzysłowie, lepszych czasów, lepszych rządów, wspanialszego okresu w dziejach ludzkości. I to będzie okres tysiącletniego królowania, który da przywilej biednej ludzkości doprowadzić ich do stanu takiego, że będą mieli możliwość pojednać się z Bogiem i być Mu posłuszni. W pierwszym tomie na stronicy 341 o stanie ludzkości dzisiaj czytamy. Biedny świat wzdycha nie tylko z powodu swych rzeczywistych, ale i urojonych bolączek, szczególnie z powodu niezadowolenia rodzącego się z samolubstwa, pychy i ambicji, które trapią i martwią ludzi, ponieważ nie potrafią ich w pełni zaspokoić. Nie potrafią ich w pełni zaspokoić. Dzisiaj ludzie narzekają, dzisiaj ludzie wzdychają z różnych powodów, a nawet i z urojonych bolączek. Urojenia, bracia i siostry, urojenia to jest czas bardzo widoczny za naszego życia. Kochani, popatrzcie, jak młode pokolenie, małe dzieci, jak bawią się, jakie im gry dostarczają dorośli. Gdzie w grach trzeba operować jakąś tam istotą, która ma jedno życie, dwa życia, trzy życia, cztery życia. To są urojone rzeczywistości. I przez to wprowadza się to pojęcie też i do pojęć biblijnych. Jako baśnie, jako urojone zapisy w Słowie Bożym. To my dzisiaj obserwujemy. I to niech nas pobudza ku temu, że my, tak jak tutaj apostoł pisze w liście do Rzymian, że wszystko stworzenie wzdycha, ale i my wzdychamy. Czyli ludzie wzdychają, zwierzęta też chciałyby żyć spokojnie i bezpiecznie. Co będzie w tysiącletnim królowaniu? I ludzie będą mieli pokój, nikt nikogo nie będzie mógł zabijać w tysiącletnim królowaniu. Ale to jeszcze nie jest właśnie to szczęście, które Pan Bóg przygotował dla człowieka i o którym czytamy w Piśmie Świętym. Królestwo Boże. To Królestwo Boże rozpocznie się po zakończeniu tysiącletniego królowania Pana naszego Jezusa Chrystusa. I dzisiaj, bracia i siostry, cała ludzkość wzdycha nieświadomie, chce coś lepszego. Będzie to tysiącletnie królestwo. A my wzdychamy nie do królestwa tysiącletniego królowania Pana naszego Jezusa Chrystusa. To nie znaczy, że nie chcemy się tam znaleźć. Ale my prosimy Pana Boga, mamy taki przywilej, Pan Bóg daje nam taki przywilej, żebyśmy modlili się, przyjdź Królestwo Twoje, o Królestwo Boże, do którego mamy przywilej być włączeni teraz, w czasie wieku Ewangelii. Tą częścią Królestwa Bożego, do którego możemy być włączeni wieku Ewangelii, to jest właśnie Królestwo Niebieskie. I to Królestwo Niebieskie, począwszy od Pana naszego Jezusa Chrystusa, cierpi gwałt. I wszyscy ci, którzy skorzystają z tego zaproszenia w czasie wieku, najwspanialszego zaproszenia, najwspanialszego przywileju, aby być cząstką Królestwa Bożego w fazie duchowej, czy to w Kościele, czy w wielkim gronie, to błogosławieństwo, o to Królestwo właśnie proszą wszyscy ci, którzy stają się dziećmi Bożymi. Właśnie ci, o których Pismo Święte apostoł Paweł nas uczy w 8 rozdziale, a od 14 wersetu. Bo którzykolwiek Duchem Bożym prowadzeni bywają, ci są synami Bożymi. Gdyżeście nie wzięli ducha niewoli znowu ku bojaźni, aleście wzięli ducha przysposobienia synowskiego, przez którego wołamy Abba, to jest Ojcze. I tenże Duch poświadcza Duchowi naszemu, żeśmy dziećmi Bożymi. I my jako dzieci na podstawie Pisma Świętego, Pismo Święte nam poświadcza, że wszyscy ci, którzy stają się dziećmi Bożymi, stają się, bracia i siostry, bo to nie jest moment. To jest też proces, proces naszego życia, na ile my stajemy się dziećmi, jakimi jesteśmy. Ale przez to staramy się, aby zasłużyć sobie i modląc się do Pana Boga o Królestwo Boże mogą dzieci. Dzieci Boże mogą prosić Ojca o Jego Królestwo. I my, modląc się dzisiaj, wzdychając dzisiaj, pragniemy mieć udział w Królestwie, w tej pierwszej części Królestwa Bożego, w Królestwie niebiańskim, w fazie duchowej. O to się modlimy, kochani i braterstwo, żebyśmy mogli pobudzić nasze myśli, nasze odczucia w stosunku do Pana Boga, żebyśmy starali się o to, aby ocenić wspaniałość Ojca Niebieskiego i Pana naszego Jezusa Chrystusa, który daje nam przywilej mieć udział w tym Królestwie. I tutaj na ziemi jest zaczątek tylko tego Królestwa. Nie będzie to coś takiego wielkiego, co człowiek nie może osiągnąć. Sam w sobie człowiek nie może osiągnąć, ale tylko przy pomocy Ojca, Pana naszego, Jezusa Chrystusa daje nam taki przywilej, żebyśmy mogli osiągnąć to Królestwo Boże. Tak jak na początku Pan Bóg stworzył rodzaj ludzki, założył w raju doskonałe królestwo tutaj na ziemi, ale przez nieposłuszeństwo Adama zostało ono utracone i obecnie cała ludzkość doświadcza skutków tego grzechu, aby w obiecanym Królestwie Bożym była mu zawsze dobrowolnie posłuszna. Będzie to czas, kiedy zakończy się tysiącletnie królowanie Pana naszego Jezusa Chrystusa i ta druga część dziejowa w dziejach ludzkości, udziału człowieka w Królestwie Bożym w pełni rozpocznie się wtedy, kiedy Pan Jezus przekaże doskonałą ludzkość Panu Bogu i szatan będzie zniszczony, rozpocznie się w pełni Królestwo Boże, tak w niebie, jak i na ziemi. Dlaczego w niebie, na ziemi, bracia i siostry? Myślę, że jest to nam zrozumiałe. W niebie też, ponieważ mamy jeszcze istoty duchowe upadłe, upadłych aniołów, którzy jeszcze nie zostali osądzeni, nie zostali jeszcze zniszczeni. Pan Jezus, mając moc osądzenia, wydania osądu o jednych i o drugich, kiedy Pan Bóg rozpocznie po przyjęciu od Pana Jezusa Chrystusa wszystkiego, tak w sferze ziemskiej, jak i niebieskiej, wtedy rozpocznie się w pełni Królestwo Boże tylko tych, którzy będą doskonali, którzy dobrowolnie będą podporządkowani, zawsze dobrowolnie, posłusznie Panu Bogu z miłości i ze szczerości. Wtedy w pełni rozpocznie się Królestwo Boże, o które się modlimy. Królestwo Boże to nie jest napój, to nie jest pokarm. To nie są rzeczy doczesne, o które mielibyśmy się starać. Ale Królestwo Boże będzie w fazie duchowej i w fazie ziemskiej. Wszyscy będą szczęśliwi. Szczęśliwi będą nieograniczenie, tak w fazie duchowej ci, którzy się będą znajdować, jak i ci, którzy będą znajdowali się w fazie ziemskiej. Wszyscy będą szczęśliwi. Nikt nikomu nie będzie zazdrościł, bo takiego pojęcia nie będzie. Nikt nikogo nie będzie nienawidział, bo takiego pojęcia nie będzie. Ale będzie tylko pokój, miłość i radość w Duchu Świętym. A że my mamy najwspanialszego Ojca Wieczności. My dzisiaj, obecnie możemy modlić się do tego najwspanialszego Ojca, Pana Boga, o to Królestwo, które jest możliwe do osiągnięcia dziś jeszcze, w czasie wieku Ewangelii, w fazie duchowej, jako Królestwo niebiańskie składające się z dwóch części, z Kościoła i z wielkiego grona. Na ziemi też będą dwie klasy, dwie części tego Królestwa Bożego, to są święci Starego Testamentu i ludzkość doprowadzona do nas, do doskonałości. Dlatego my, ciesząc się z możliwości otrzymania udziału w Królestwie Bożym, że ci, którzy już w czasie wtórej obecności Pana naszego Jezusa Chrystusa już zakończyli proces zmartwychwstania, już otrzymali nagrodę, już cieszą się razem z Panem naszym Jezusem Chrystusem, a my starajmy się, abyśmy byli dołączeni do nich i mieli udział w Królestwie Bożym, w tej wieczności, czego Wam serdecznie życzę i sam się staram. Amen.